Storybox przedstawia Aleksandra Janusz, Kroniki rozdartego świata. Tom drugi, Utracona Brytania. Czyta Wojtek Masiak. Amundin, Katrin i Lili. Utracona Brytania, 6 maj 753 AG. W powietrzu unosił się kurz. Bryka podskakiwała na wybojach, a przy każdym wstrząsie konopny powróz przywiązany do filarów płóciennej budy ranił otarte do krwi ręce Amaudin. Ołowiane, okute cyną bransoletki, które zatrzaśnięto jej na nadgarstkach, w porównaniu z więzami prawie nie zawadzały. Przesuwała je wzdłuż ramion na postojach, zmieniając obciążenie. Ciężki metal odciskał się na bladej, poznaczonej złotawymi piegami skórze. Droga wydawała się trochę równiejsza niż do tej pory, więc Amaudin skorzystała z okazji, zaparła się stopą o brzeg bryki i przeniosła ciężar ciała na prawą stronę. Lewą nogę od czubków palców aż do pośladka miała już zupełnie zdrętwiałą. Związano im ręce z przodu. Nie żeby jakoś szczególnie dbano o ich komfort, po prostu było to dogodniejsze dla oprawców. Bali się ich dotykać, co zapewne uchroniło dziewczyny przed znacznie gorszym losem. Nie miała siły się zastanawiać, skąd ci ludzie wiedzieli o potrzebie kwarantanny. Na dobrą sprawę nie była nawet przekonana co do ich człowieczeństwa. Nie znała też celu podróży. Wyglądało na to, że utknęły we trójkę w obcym świecie. Uwięzione przez oddział dowodzony przez potwora, skażone nieznaną dawką energii pustki i całkowicie bezradne. Nie miała pojęcia, co się z nimi stanie. Nie żeby przypisywała temu jakiekolwiek znaczenie. Vincent prawdopodobnie i tak już nie żył. Czy tego właśnie chciała trzecia wyrocznia? Szalony konstrukt sprzed tysięcy lat? Dlaczego Weyland nie przewidział, że magiczne dzieła, które miały zapewnić wyprawie bezpieczeństwo, popsują się wskutek podróży? Powinien wiedzieć. Od tego przecież był arcymagiem. Katrin i Liliana leżały bezładnie na podłodze bryczki, podobnie jak ona przywiązane do budy. Nie wiedziała, czy spały, czy straciły przytomność. Ołowiane bransoletki, które jej przeszkadzały tylko ze względu na ciężar, sprawiały czarodziejkom fizyczny ból. Próbowała sobie przypomnieć, co Vincent mówił o wygłuszaczach. Nie tłumią źródła, twierdził, ale utrzymują całą moc w jego rdzeniu. W normalnych warunkach ciało czarodzieja zużywa kwanty energii magicznej. Nawet bez rzucania zaklęć. Odnawia ona i wzmacnia tkanki, albo po prostu wydziela się przez skórę. To niewielki ubytek, niezauważalny, bo źródło uzupełnia go na bieżąco, bez potrzeby snu. Zablokowanie tego procesu jest bardzo bolesne. Jak szybko po śmierci Vincenta czarodziejki utraciłyby moc? Może jednak przeżył? Może. Zacisnęła powieki. Niemal go usłyszała, prawie zmaterializował jej się przed oczami. Optymistyczny, zawsze ciekawski, pełen chłopięcego uroku. Z sercem, które ogrzewało jak kaflowy piec. Z tym szerokim uśmiechem i ofermowatym spojrzeniem, kiedy się zamyślał. Miał mocne, duże dłonie, zniszczone przez lata pracy z odczynnikami i ziołami. Nigdy puste. Jeśli nie czytał, ani nie szkicował w notatniku, to zapewne wyklejał zielnik, majsterkował albo po prostu gotował i sprzątał. Nie potrafił siedzieć bezczynnie, ale nie dostrzegało się nerwowości w jego krzątaninie. Porządkował świat, dłubał i tworzył, bo to lubił. Pod tym względem mieli ze sobą dużo wspólnego. Mogłeś chociaż raz w życiu nie być taki obowiązkowy, pomyślała gorzko, a spod jej powiek popłynęły łzy. Czy gildia nie miała innego personelu do ratowania świata przed rozdarciem? Nie mogli wyłożyć na taki ważny cel więcej automagii? Albo wprowadzić powszechnego obowiązku testowania nastolatków, żeby znaleźć maga pustki już całe lata temu? Czy Weyland musiał przeprowadzić całą akcję pod stołem? I dlaczego Vince, ten cholerny pracoholik, nie chodził do lekarza i nie uzupełniał uroków ochronnych? Marguerite w pełni zasługiwała na karę, najlepiej dożywotni zakaz brania uczniów i asystentów. Nieważne. Za każdym razem, kiedy jej myśli zaczynały biec utartym torem, Amaudin przypominała sobie, że świat się rozpadł i że Marguerite też utknęła gdzieś w Brytanii i może walczyła o przetrwanie w tym obcym, przeklętym miejscu. To wszystko wina czarnej Meg, pomyślała. Zasłużyła na wszystkie nieszczęścia, jakie utracona Brytania ma do zaoferowania. czarodzieje. Zbyt wielcy, aby myśleć o takich detalach jak na przykład ludzkie życie. Bryka nieco się zachwiała i jakby zwolniła. Chociaż trzęsło znacznie mocniej niż w dyliżansie, Amudin wyczuła, że skręca ją gdzieś na postój. Rzeczywiście, kiedy uniosła głowę i wyjrzała z tyłu budy, zobaczyła, że niebo zwolna przybiera intensywny brzoskwiniowy odcień. Całe spektrum barw, włącznie z zachodami słońca, było w tym obcym świecie lekko przesunięte w stronę żółci. Mimo dramatycznej sytuacji, instynkt artystki działał niezawodnie. Półświadomie zastanawiała się, jak mieszałaby farby, aby odzwierciedlić ten krajobraz. Miała ręce otarte do krwi, prawdopodobnie połamane żebra, sińce na całym ciele, jej żołądek zaciskał się z głodu i z całą pewnością cuchnęła, a i tak myślała o sztalugach. A przecież mogła zostać w Arborii i malować, czekać z zapasem medykamentów i domową atmosferą, jak narzeczona żołnierza albo marynarza. Tymczasem nalegała na uczestniczenie w misji z pełną świadomością, że będzie bardziej ryzykowna niż wszystko to, w czym jej narzeczony do tej pory brał udział. Chciała mu towarzyszyć. Jeśli trzeba, zginąć razem. Jeśli można, ochronić go. Przejechali jeszcze krótki dystans. Tym razem trzęsło inaczej, podobnie jak na bruku. Wreszcie pojazd zatrzymał się ze skrzypieniem. Sznur, którym przytroczono ręce Amudin do budy, zwiotczał. Znów odwiązywano jeńców. Wreszcie do bryki zajrzał żołnierz, jedyny, który miał bezpośrednio do czynienia z więźniarkami. Amundin szybko się zorientowała, że znajdował się najniżej w hierarchii. Pewnie dlatego, że nie było po nim widać żadnych deformacji. Bezustannie starał się przekazać mową ciała, słowem i czynem, że nie obawia się niczego ani nikogo, a zwłaszcza zarazy, którą mógł złapać od czarodziejek. Twarz miał nijaką. Usta wąskie, spod rozłożystego hełmu z piórem spoglądały tępe oczy bandyty. Jak wszyscy, prócz dowódcy, był spowity w pelerynę barwy zaschniętej krwi. Chętnie by na niego napluła, ale jej żebra już znajdowały się w kiepskim stanie i nie chciała go prowokować. Wychodzić. Żołdak skierował w stronę jeńców ostrze piki. Już! Amundin zerknęła z niepokojem na Katrin i Lili, ale jak się okazało, obydwie zaczynały się podnosić. Kat miała podkrążone oczy. Na tle ziemistej cery bardzo wyraźnie odznaczały się czerwone, zaognione pryszcze. Poruszała się mechanicznie, z widocznym przymusem. Lili zdawała się bardziej przytomna, a nawet czujna. W jej spojrzeniu czaiły się strach, cierpienie, ale i ślady agresji. Robiła wrażenie schwytanego dzikiego zwierzątka. Amaudin przypomniała sobie, jak wyglądała, kiedy po raz pierwszy spotkały się w kuchni składanego domu i ogarnął ją lęk, że szok odebrał małej, wrażliwej dziewczynce rozum. Wygramoliły się z wozu przy akompaniamencie krzyków i przekleństw. Inni żołdacy trzymali się na dystans, równocześnie zachowując czujność na wypadek oporu. Ten z wężowym okiem i łuską po prawej stronie twarzy ostentacyjnie bawił się nożem. Pozostałych trzech, dzierżąc piki, nonszalancko opierało się o murek. Znajdowały się w ruinach zajazdu. Rozpoznała charakterystyczny kształt budynku, podobny do otwartego prostokąta. Ceglane ściany jeszcze stały, pokryte smolistą czernią. Nadwęglone, drewniane filary w dwóch czy trzech miejscach wspierały połowę ocalałego dachu. Ze stajni zostało tylko solidne dębowe rusztowanie. Takie drewno słabo się paliło. Czego nie strawił pożar, zniszczyły mrozy i ulewne deszcze. Tłusty popiół wżarł się w łączenia między kamieniami bruku. Pośrodku dziedzińca stała szubienica, a na niej wisiały trzy wyschnięte, poczerniałe trupy. Każdemu brakowało prawej dłoni. Amundin przelotnie zastanowiła się nad makabryczną zagadką. Czy ucięto je przed egzekucją, czy potem? Brytańczycy mogli hołdować przesądom związanym z częściami ciała wisielców. Dowódca przez dłuższą chwilę stał w miejscu, jakby pogrążony w transie. Ani razu, odkąd czarnoksiężnik doścignął je, pokonał i pojmał przy gospodarstwie zielarki, Amundin nie udało się dostrzec jego twarzy. Starannie otulony brunatnym płaszczem, przygarbiony, kulejący, poruszał się jak człowiek dotknięty ciężką chorobą. Ale w jego gestach i mowie ciała dało się dostrzec coś nieludzkiego. Stawy wyginały się trochę za daleko, głowa obracała swobodniej niż powinna. Kiedy się skupiał, tężał bez ruchu. potrafił w takim stanie trwać godzinami. Człowiek czy potwór bardzo starannie rzucał zaklęcia. Katryn twierdziła, że to nie magia, tylko dziwnie ukształtowana, nieprzetworzona moc pustki i że gdyby chciał je zabić, mógłby tego dokonać, wystawiając je na śmiertelną dawkę skażenia. Amundin nie dbała o takie szczegóły. Najbardziej interesowała ją automagiczna laska, którą przywłaszczył sobie czarownik. Długi kij z czarnego, lekkiego tworzywa, pokryty ledwo widocznymi symbolami. Wojskowy prototyp. Jedno z najnowocześniejszych arboriańskich dzieł magicznych. Nie potrafił jej używać, ale to mu nie przeszkadzało się z nią obnosić. Nikogo. Warknął wreszcie czarnoksiężnik, z czegoś niezadowolony. Baby do środka, wy dwaj na straży. Rozpalić ogień. Chwilę później siedziały na osmalonych, wilgotnych deskach w niewielkim pomieszczeniu, które kiedyś mogło być kuchennym składzikiem. Jeden ze strażników otworzył drzwiczki w podłodze i zszedł do piwnicy. Po dłuższym czasie wyniósł stamtąd dwa krzywe zydle i zardzewiały rondel, który po krótkiej dyskusji z towarzyszem odrzucił na bok. Po jego kwaśnej minie dało się wywnioskować, że liczył na lepszy szaber. Zjedli suchy prowiant, więźniarkom dali tylko wody ze śmierdzącego skórzanego bukłaka. Wyprowadzili pod bronią jedną po drugiej na zewnątrz, żeby ulżyły pęcherzowi. Usadzili się wreszcie na zydelkach, popijając z manierek płyn o intensywnym ziołowym zapachu. Rozmawiali krótkimi, urwanymi zdaniami. Nie wymieniali anegdot, nie żartowali. Po żołnierzach albo i zwykłych bandytach Amundin spodziewałaby się odrobiny koszarowych dowcipów. Ci ludzie zachowywali się tak, jakby chirurgicznie wycięto im poczucie humoru. Amundin skuliła się na deskach. Obolała, głodna, bezradna. Z podsłuchanych rozmów wywnioskowała, że zostaną w gospodzie do piątej klepsydry po świcie. O ile się orientowała, długo, jak na popas. Postanowiła jak najlepiej wykorzystać ten czas, żeby trochę dojść do siebie. Przynajmniej nie musiała się martwić wygłuszaczami źródła. Kilka dni wcześniej. Ściółka szeleściła pod stopami. Słońce nierówno przeświecało przez korony drzew, wskazując wąską ścieżkę między spróchniałymi pniakami i gęstym leśnym poszyciem. Amundin nie odróżniłaby duktów wydeptanych przez dzikie zwierzęta od tych, których używali ludzie. Ale Vincent, zanim jeszcze zachorował, zapewniał, że zbliżają się do wsi. Nie chcieli roznosić zarazy. Amundin planowała poruszać się po obrzeżach gospodarstw, kradnąc żywność, odzież i inne drobiazgi konieczne do przetrwania. Na razie szli powoli, noga za nogą. Katryn niosła chorego na plecach, regularnie rzucając na siebie zaklęcia wzmacniające, nieprzeznaczone do używania przez cały dzień na okrągło. Co jakiś czas korzystała też z prostego czaru transmutacyjnego do obniżania gorączki. W zamyśle miał służyć do chłodzenia lub podgrzewania posiłków i na pewno nie wolno go było stosować na ludziach, musiała więc zmodyfikować wzór. Wszystko to pochłaniało sporo mocy, ale Kat zapewniała, że jej źródło wystarczy do wieczora. Gdyby zabrakło kilku jednostek, zawsze mogła uzyskać je od Liliany. Do Amundin nie docierało, że Vincentowi grozi śmierć. Przyglądała mu się niemal bez ustanku i powtarzała sobie, że gorączkuje, ale przecież Kat zbija gorączkę. Widziała, że Vince ma przekrwione oczy i dziąsła, że każdy mocniejszy chwyt zostawia sińce na jego skórze, ale przecież nadal od czasu do czasu odzywał się przytomnie. Był młody, w dobrej formie fizycznej, w dodatku niedawno przeszedł transformację. Wszyscy wiedzieli, że czarodzieje chorują rzadziej i lżej. Wyszli wreszcie na porębę. Pniaki wyglądały na ledwo kilkuletnie, a młode drzewka rosły w niskich, wiotkich kępach. Całą polanę porastał dywan borówkowych krzewinek. Na porębach można znaleźć żmiję, przypomniała sobie Amundin i przygotowała magiczną laskę. Mama kiedyś ją uczyła, że w celu odstraszenia żmii trzeba iść przed siebie, tupiąc i zamiatając roślinność kijem. Ktoś tutaj ciężko pracował, sapnęła Katryn, poprawiając Vincenta na plecach. Może nie wszystkie ludzkie osady wyglądają jak po apokalipsie. Wyjmij mi z kieszeni licznik skażenia, co? Amundin spełniła prośbę i wyłuskała znajome pudełeczko o miedzianym połysku ze wskazówką za kwarcową szybką. Przekręciła okrągły przełącznik, podobny do tego w zegarku naręcznym. Wskazówka drgnęła, wskoczyła ledwo powyżej zera i już tak została. Skala nie sprawiała trudności w odczytaniu, zwłaszcza jeśli ktoś wcześniej obserwował innych użytkowników. Licznik cykał leniwie. 7 mikromerlinów, powiedziała wreszcie, czyli normalnie. Tam ktoś jest, szepnęła Liliana. Słyszę kogoś. Tam, za krzakiem. Za kępą leszczyny poruszyła się wysoka postać w brązowym płaszczu. Amundin poczuła, że coś w niej pęka. Nachyliła magiczną laskę, odbezpieczyła odpowiednią kombinację symboli i posłała cienki lodowy sopel w ziemię tuż obok nieznajomego. Wychodzić, zawołała. Jeśli uciekniesz, strzelę w plecy. Liliana wydała z siebie zduszony pisk i w Amundin wezbrało poczucie winy, jakby kopnęła kocie. Ryzyko, że przypadkowo napotkana osoba będzie jednym z mnichów, dryfowało przecież w okolicach zera, zwłaszcza biorąc pod uwagę lokalny poziom skażenia. Tymczasem postać w płaszczu wyłoniła się zza leszczyny z rękami uniesionymi w geście poddania się. Słońce oświetliło pooraną zmarszczkami twarz starszej kobiety. Włosy okryte spłowiałą chustą, wiklinowy kosz na plecach. Z drugiej chusty, przewiązanej na ramieniu, wystawały ukwiecone gałązki borówek. Staruszka wydawała się bardziej zmęczona niż przerażona i Amundin znów poczuła się winna. Uznała jednak, że trzeba postępować konsekwentnie. Jak widzisz, jestem czarodziejką, zaczęła. Mówiła powoli, niepewna, czy jej starobretoński da się zrozumieć. Dowiem się natychmiast, jeśli spróbujesz mnie oszukać albo powiedz po pomoc. Potrzebujemy noclegu, pożywienia, lekarstw. Zbierasz zioła. Potrafisz ważyć leki? Tak, odparła starsza kobieta. Głos miała niski i ciepły, włosy siwe, twarz koloru kawy z mlekiem. Tak jak w Arborii, w Brytanii też trafiali się ludzie o rozmaitym kolorze skóry. Ważę leki, nie odtrącam chorych i podróżnych w potrzebie. I pamiętam dawną magię, pani. Nie brukaj jej krwią maluczkich. Amundinasz się zdziwiła, że tak dobrze ją rozumie. Obejrzała się na Katrin. Młoda czarodziejka skinęła głową. Tak, przed chwilą dyskretnie rzuciła zaklęcie tłumaczące. Vincent poruszył się na plecach Kat, próbując podnieść rękę i wymamrotał coś naglącym tonem. Czyli cały czas zachowuje świadomość, pomyślała Amundin. Wszystko wie, wszystko słyszy. Ścisnęło jej się serce. Kat, proszę cię, rzuć na niego złotą rybkę. Może też chciałby się czegoś dowiedzieć. Starowinka obserwowała, jak Kat wypowiada słowa zaklęcia i powoli opuściła ręce. Westchnęła. Pani, ja swoje lata już mam. Śmierci się nie boję, nie musicie mi grozić. Tak czy siak, ja nie zachorzeję. Dzieckiem zmogła mnie wiosenna choroba i krwawicy nie dostanę. Szczęście macie, żeście mnie znaleźli. Ludziska nie wiedzą o tym i zabiliby go, a was spalili na dokładkę. Co by była szkoda, bo jemu wiele nie pomoże. Ja to widziałam. Nie raz i nie dwa. Wiem, który chory wydobrzeje, a który wybiera się na drugą stronę. On zemrze przed świtem. Do tej pory Amundin nie odczuwała zmęczenia, ale po tych słowach zachwiała się i musiała się wesprzeć na lasce, żeby nie upaść. Ale zna się pani na ziołach, zaczęła rozpaczliwie. Jaka ja pani, prosta ze mnie kobieta, a nie czarodziej uczony. Żeby było na świecie ziele, co krwawice leczy, jeszcze bym w litościwość wędrowca uwierzyła, ale jak stara wiara każe, kto wędruje, tego w dom przyjmuje. Podściele mu słomy w stodole. Inne ziele mogę dać, co by długo nie cierpiał. Niewiele brakowało, żeby Amundin wystrzeliła kolejny pocisk, ale zacisnęła tylko do białości dłonie na lasce, a potem zabezpieczyła runy. Starowinka pokręciła głową, po czym dała znak, żeby szły za nią. Nie spieszyła się. Spoglądała, czy nadążają. Wdowa Solange gospodarzyła na niewielkim spłachetku ziemi na skraju lasu, z czego większość uprawy zajmował ogródek warzywny. Reszta zaś, gęsto obsiana lucerną i owsem, dostarczała paszy dla 2 łaciatych kóz o patykowatych nogach i rozdętych ciążą brzuchach. To, co Amundin wiedziała o życiu na wsi, pochodziło od Vincenta, ale pamiętała, że koza wyżywi się wszystkim, a zatem poletko przygotowano dla bardziej wymagającego zwierzęcia. Nie dostrzegła jednak w okolicy ani krowy, ani konia. Przed schludnie pobieloną chatą leżał sędziwy pies o sierści tak skudlonej, jak obecnie włosy Amondin, a między grządkami przechadzało się kilka niedużych pstrokatych kur, wodzących stadko ledwo wypierzonych kurczaków. Obok stodoły, która miała oddzielne wejście do części przeznaczonej na obórkę, leżały przykryta sparciałym płótnem brona i stos drewna na opał. Wnętrze stodoły pachniało nieco kozami, bo obórkę oddzielono tylko przepierzeniem, a nie pełną ścianą. Pod stropem wisiały dawno nieużywane uprząż i chomonto. Słomiany kurz wirował w powietrzu i lśnił w rozproszonym świetle padającym od drzwi jak rozpylone złoto. Od strony obórki, zadzierając ogon, wyszedł im na spotkanie bury kocur. Jednouchy weteran z lwią kryzą na szyi. Gdzieś pod ścianą leżały smętne resztki siana. Amundin nie mogła zrozumieć, dlaczego w środku jest tak pusto, ale potem sobie przypomniała, że dopiero niedawno skończył się przednówek. Wdowa wzięła grabki i zaczęła zagarniać słomę na jeden stos. — Siądźcie tutaj — zakomenderowała. — Zaraz wszystko przyniosę. Musicie się obmyć. Wszystkie suknie, któreście splamiły jego krwią, trzeba spalić. Ja mam jedną, co mogę dać młodej pannie czarodziejce. — Ale pani — zwróciła się do Amundin. — Nie przypasuje mój przyodziewek. Zostały mi tylko spodnie i koszula po mężu. — Dziewczynko, jak się nazywasz?
— Liliana — powiedziała cicho Lili.
— Bardzo ładnie. Solange na chwilę porzuciła pracę, przyjrzała się małej, wreszcie dotknęła ręką jej czoła. — Masz trochę gorączki, prawda?
— Na pewno nie zachoruję na to, co Vince — odparła Lili, zaciskając piąstki. Chyba powstrzymywała się od płaczu.
— Wszystkie trzy jesteśmy odporne. Trochę się przeziębiła mi tyle.
Wdowa uniosła brwi.
— A, rozumiem, że ciebie też uczą na pannę czarodziejkę. Chodź ze mną, pomożesz mi.
— Ale wrócę — upewniła się Lili.
— Wolałabym, żebyś spała u mnie na izbie — odparła szczerze Solange. — Szanowna pani Amundin. — Szanowna pani Amundin, pani uczennica — widzę, że nie córka, z przeproszeniem pani, wcale niepodobna — musi odpocząć w łóżku. To wątłe dziecko, z przeproszeniem pani, a wędrówka dała się jej we znaki.
— Oczywiście. Amundin sztywno skinęła głową. Wiedziała, że istnieje jeszcze jeden powód. Wdowa nie chciała, żeby dziewczynka oglądała agonię Vincenta. Obejrzała się na Katrin, która właśnie położyła czarodzieja na stosie siana, podścieliwszy własną pelerynę. Odetchnął głęboko i bolesnym tonem wymamrotał kilka niezrozumiałych słów.
— Mogę odjąć ból — zaproponowała znowu wdowa. Napięte linie wokół ust zdradzały, że sytuacja nie była dla niej tak obojętna, jak się zdawało.
Też jest czarodziejem, szepnęła Amundin błagalnie. Czarodzieje potrafią dużo wytrzymać, może jeszcze wyzdrowieje.
Wdowa milczała przez chwilę. Magia powraca, rzekła wreszcie. Kto wie, może zdarzy się inny cud.
Godzinę później Amundin siedziała przy sienniku chorego, co pewien czas zmieniając mu kompres na czole. Znalazła w bagażach relatywnie czystą suknię. Ciężko westchnęła, orientując się, że w plecaku Vince'a pozostało jeszcze kilka książek i skrzętnie upchnięty na samo dno nikomu niepotrzebny balast, czyli składany dom Luciusza Szalonego. Pomyśleć tylko, że Vince nawet w gorączce upierał się, aby go nieść. Gospodyni i Liliana przyniosły stos wełnianych koców, miednicę z gorącą wodą, a także pół bochna chleba, gomułkę sera, miskę jajecznicy i ziołową herbatę w ceramicznym dzbanku. Katrin trzymała kubek w dłoniach i wdychała napar, urwanymi zdaniami odpowiadając na liczne pytania wdowy. Zatem magowie wrócili, nie w triumfie, jako władcy i zdobywcy, ale jako zdrożeni, schorowani i ubodzy podróżni.
W dzisiejszych czasach, stwierdziła ponuro Solange, nikt nie może być pewnym jutra.
Zwłaszcza Katrin powinna uważać ze względu na niezwykłe podobieństwo do potomków królewskiego rodu. Prawdziwa czy nie, królewna byłaby łakomym kąskiem dla ludzi arcydiakona czy też rebeliantów. Solange nie wiedziała, kogo w szczególności. Rebelie wybuchały w Brytanii i ulegały stłumieniu z pewną regularnością po zasiewach i przed żniwami, co kilka lat. Amundin nie miała serca jej wyjaśniać, że według Weylanda tylko dzięki Vincentowi Katrin i Liliana miały w Brytanii dostęp do źródeł. Gdyby umarł, a zamierzała do tego nie dopuścić, sztuka magiczna ponownie zaginie. Może pominąwszy laskę, z której pomocą Amundin mogła jeszcze przez jakiś czas udawać czarodziejkę. Brytańczycy prawie na pewno nie znali technologii pozwalającej tworzyć tak potężne automagiczne przedmioty, możliwe do użycia przez nieutalentowanych. Kłopot w tym, że laska nie dysponowała własnym źródłem. Ktoś musiał ją ładować. Ponownie zmieniła kompres, wrzucając poprzedni przesiąknięty zabarwionym na różowo potem do miednicy ze stygnącą już wodą. Vince nawet nie reagował. Jego oczy drgały pod powiekami. Widocznie śnił lub majaczył w malignie. Kilka dni wysokiej gorączki zmieniło go w cień człowieka. Serce jej pękało, gdy patrzyła na jego zapadnięte policzki, szare, spękane usta i ślady zaschniętej krwi w nozdrzach. Miała niejasną świadomość, że jej towarzyszki znajdują się niedaleko, że Katrin spokojnym, poważnym tonem rozmawia z wdową, a Lili siedzi gdzieś obok. Ale w tej chwili równie dobrze mogłyby być manekinami do nauki rysunku. Poczuła dotknięcie dłoni na ramieniu. Amundin, nie teraz, Lili. Amundin, głos małej brzmiał nagląco. Chyba mamy kłopoty, ktoś tutaj jedzie. Odwróciła się. Jej towarzyszki popatrzyły po sobie. Katrin rozłożyła ręce i pokręciła głową. Słyszę ich, wyjaśniła dziewczynka. 6, 7 ludzi, konie, wóz. Na podwórzu rozszczekał się pies. Rozgdakały kury, tłumiąc wszystkie inne dźwięki, jakie mogły dobiegać z podwórza. Może zbliżał się jakiś powóz, ale zza ścian stodoły nijak się nie dało usłyszeć jeźdźców, a co dopiero ich policzyć. Amundin zmarszczyła brwi. Jak ty to robisz? Robi jak robi, ma nadludzki słuch, nieważne. Kat złapała magiczną laskę i wcisnęła ją Amundin do ręki. Trzymaj, poza lodową strzałą, której omal nie wpakowałaś we wdowę, nadal jest w pełni naładowana. Artystka przez chwilę bezmyślnie wpatrywała się w przedmiot, po czym świat ją dogonił i z hukiem zderzył się z jej świadomością. Katrin, ile ci zostało jednostek? Niecałe 14 razem z tymi, które dostałam od Lili, odparła czarodziejka. Jak się bardzo sprężę, mogę w tym zmieścić zaklęć bojowych na 20. Więc wal precyzyjnie, bo jeśli nie damy rady, trzeba się będzie znowu ewakuować, a wtedy nie zabierzemy Vincenta. Spojrzała jej prosto w oczy. Amundin, miesiącami uczyłam się teorii zaklęć uzdrawiających. On ma szansę z tego wyjść. Jest poza punktem powrotu dla zwykłego człowieka, ale nie dla czarodzieja. Ręce i stopy są ciepłe, serce działa prawidłowo. Zamknij się, syknęła Amundin. Zostańcie tutaj. Solange podniosła się z klepiska. Ja z nimi pogadam. Amundin odetchnęła kilka razy, żeby się uspokoić. Ścigali nas mnisi posługujący się pustką, powiedziała wreszcie. Omal nie zabili. Może poszli naszym tropem, mieli ze sobą potwora. Usłyszałabym tamtego potwora, wyszeptała Lili. Właściwie nie tylko ja bym usłyszała, ziemia by się trzęsła. Wdowa uniosła dłoń. Kogo zbyt długo ścigają, ten wszędzie widzi pogoń, rzekła. Królewskie patrole czasem przyjeżdżają do naszego sioła. Splunęła. Konia już mi ukradli. Może łachudrom spyży braknie i wrócili się po kozy. Niech ich pustka weźmie. Wyszła. Ja przepraszam, szepnęła Katrin. Przepraszam, nie mam wyczucia. Wiem, że nie mam. Naprawdę uważam, że... Kat, błagam cię, kiedy indziej. Amundin nerwowo regulowała laskę, symbole rozświetlały się jeden po drugim. Lili, czy możesz nam powiedzieć, o czym rozmawiają? Liliana ściągnęła usta. Spróbuję. Podeszła do ściany i przytknęła do niej ucho. Chyba o nas, tak, wypytują o grupę wyglądającą tak jak my, że jesteśmy ścigani z królewskiego nakazu. Mówią, że niszczymy własność i zamordowaliśmy magicznego wierzchowca. Czyli smoczyca dała sobie radę z ksenowurmem. To dlatego tak długo nie mogli nas dogonić. Teraz grożą wdowie. No, pora zakasać rękawy, mruknęła Katrin. Poczekajcie. Liliana zamachała rękami. Prawie ich przekonała. Przy odrobinie szczęścia... Nagle Amundin usłyszała, jak Vince gwałtownie wciąga powietrze w płuca i natychmiast się odwróciła. Jej narzeczony patrzył przed siebie niewidzącymi, podbiegłymi krwią oczami. Kręcił głową na boki, jakby się rozglądał. Rozpostarł dłonie na sienniku i przez chwilę usiłował się na nich wesprzeć, może podnieść. Po chwili Znów ciężko opadł na posłanie. Otworzył usta, zacisnął je w wąską linię. Sprawiał wrażenie, że się koncentruje.